Dzień dobry Państwu, to Ptasie Radio Gdańsk. Witamy po wakacyjnej przerwie, nie przerwie.
Dzień dobry, witamy i
przewrotnie,
z plaży.
Tak,
dokładnie. Bo wszyscy już wyjechali, dlatego Ptasie Radio może się wygodnie rozgościć na plaży w Sopocie i podziwiać.
No, na plażach rzeczywiście ludzi jakby mniej.
Teraz jeszcze powiedzmy nagrywamy w niedzielny popołudnie, wieczór, więc tych ludzi rzeczywiście trochę jest.
Spacerowiczów nie brakuje teraz,
tak? Tak, natomiast jak byłem w czwartek rano i w piątek rano, to rzeczywiście poza ludźmi fotografującymi ptaki, to można było resztę policzyć na palcach jednej ręki, więc rzeczywiście plaże nam opustoszały.
Bo ptasiarze hobbyści dali sygnał, że warto przyjechać do Sopotu na plażę.
Tak, bo to jest sezon, drodzy Państwo, na siewki. Czyli teoretycznie mniej się dzieje na plaży, no bo mniej turystów, ale za to ptaków pod dostatkiem. No i też mogliśmy dzisiaj doświadczyć to na własne oczy, ponieważ faktycznie no, Piotr był jak zwykle chwilę przed nami i już miał wszystko...
Zdokumentowane.
Tak. I już wiedział co, gdzie i jak. Czyli mamy tutaj na plaży w Sopocie
biegusy. Tuż przy molo, w stronę Gdańska. Proszę Państwa, mała grupka ptaków, no takich dziwnych, z długimi dziobami, do których można po prostu podejść na wyciągnięcie ręki.
Tak, no ja muszę Państwu zdradzić tutaj troszkę historii, ponieważ w czasie ostatnich sztormów rzeczywiście na plażę przy Sopockim Molo wyrzuciło bardzo dużo małży. W związku z tym stworzyło się takie miejsce, w którym ptaki mogą się najeść. I w momencie, jak ono się stworzyło, to automatycznie pojawiło się bardzo dużo ptaków. Więc pojawiły się kamuśniki, biegusy zmienne, biegusy rdzawe, biegusy malutkie, piaskowce, sieweczki i tak dalej. I można by jeszcze pewnie parę gatunków wymienić, krwawodzioby. Więc no, z takiej gratki nie mogli nie skorzystać tutaj nasi lokalni fotograficy, chyba tak to się mówi, przyrody, do których ja też się zaliczam nieskromnie. No i rzeczywiście można było te ptaki popstrykać, a one są takie, że rzeczywiście jak ktoś ma dosyć duży obiektyw, to niestety czasami trzeba było z tego obiektywu rezygnować, bo te ptaki są dosłownie na wyciągnięcie ręki. One chodzą metr od nas, półtora metra, więc naprawdę
prawie
możemy się na nie napatrzeć
rzeczywiście.
Bez żadnego sprzętu, bez niczego możemy te ptaki obserwować.
Ale też trzeba turystom wyjaśniać, co tu się dzieje, tak? Co to za ptaki, bo spacerowicze po prostu nie rozumieją.
Tak, pytają, czy to mewy. Okazuje się, że nie, zdecydowanie. Nie. Takim sygnałem jakby dającym znać, że możemy spotkać te ptaki na plaży, to oczywiście pora roku odpowiednia, czyli ten miesiąc, który rozpoczęliśmy, wrzesień, październik jak najbardziej, ale też jeżeli widzimy takie wały wyrzucone przez wodę
takie
szczątków
kidziny,
organicznych, tak, czyli tak zwanej kidziny. Dla nas to może jest to niezbyt ciekawe, tak, bo to jakieś takie wodorosty, niezbyt ładnie to pachnie, właśnie muszelki. Oczywiście są i fani kidziny, bo w kidzinie, drodzy Państwo, najłatwiej jest znaleźć bursztyn. Są tacy, którzy będą w tym grzebać, ale no, też zdecydowanie będą grzebały w tym właśnie siewki.
A to jest kupa jedzenia dla
tak.
ludzi z przewagą kupy, a dla ptaków z przewagą jedzenia.
Tak, i ptaki rzeczywiście z tego korzystają, ponieważ no, my w zasadzie dopiero skończyliśmy lato, natomiast dla większości ptaków, tych, które musiały do nas dolecieć z północy, to lato skończyło się dosyć dawno temu już i one w tej chwili są w trakcie migracji i wykorzystują
one
takie...
One przyleciały z dalekiej tundry na przykład.
Tak, z dalekiej północy, z dalekiej tundry, z Syberii, niektóre pewnie z jeszcze dalej, że tak powiem, na wschód można powiedzieć, bo te ptaki potrafią kilkanaście tysięcy kilometrów wędrować z miejsc lęgowych na swoje zimowiska. No i a my mamy tą niepowtarzalną szansę w takich miejscach jak Ujście Wisły. Czasami no, mamy takie szczęście, że przy Molo w Sopocie też takie ptaki się zdarzają, ale generalnie nad morzem, nad Zatoką Pucką możemy te ptaki obserwować.
One tu robią sobie taką stołówkę, tak?
One sobie robią przerwę, żeby sobie usiąść, odpocząć, najeść się, uzupełnić te zapasy tłuszczu, które zgromadziły i lecieć dalej. Więc one są u nas przez chwilę, ale możemy naprawdę się nimi całkiem...
Dlaczego nazywają się siewkowce?
Dlatego, że jak popatrzymy sobie na te ptaki, to one w większości przypadków mają długie dzioby, a nawet jeżeli nie mają długich dziobów, to ich sposób żerowania jest taki, że one jakby dziubią w ziemi w tej kidzinie,
jakby siały
zboże na wiosnę. I stąd najprawdopodobniej ta nazwa siewkowatych się wzięła z tego zachowania.
To jest teoria na prędce uknuta przez
Piotra Kamanta. Nie, ona tak może nie jest bardzo na prędce, ale też nigdy nie próbowałem jakoś tam weryfikować, więc jeżeli... Są słuchacze, którzy mają lepsze wytłumaczenie, albo są w stanie potwierdzić, albo wręcz przeciwnie, no to oczywiście czekamy na informacje.
Tak po prostu tym długim dziobem sądują ziemię. Jest robak, czy nie ma robaka? Jest
tak,
owad,
tak,
czy nie
tak,
ma?
Tak.
zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo też nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Siewkowce, skąd się ta nazwa wzięła.
Tak?
Chociaż już nazwy poszczególnych gatunków, no na ogół są faktycznie związane z czymś charakterystycznym dla tych ptaków. Tak jak kamusznik, to jego nazwa wywodzi się stąd, że on głównie przerzuca kamienie i pod kamieniami szuka, pod kamieniami, pod muszlami, jakimiś kawałkami
to dobrze,
drewna.
To o zwyczajach
szuka właśnie
tych
owadów.
Ptaków siewkowatych porozmawiamy już za chwilę, już za moment. Dobrze?
Jak
to jest Ptasie Radio Gdańsk. Tu Ptasie Radio Gdańsk, a tu w przerwie zaczęliśmy się zastanawiać, kto jest fotografem, a kto jest fotografikiem.
Tak, ja nie jestem w stanie tego rozstrzygnąć, ja mam aparat i tego się trzymam.
Fotograf to robi zdjęcia do paszportu, a fotografik to robi zdjęcia portretowe, wiesz, takie artystyczne. Chyba
czyli
tak.
Fotograficy, czyli dobrze powiedziałem w takim razie, nie fotografowie przyrody, tylko fotograficy.
Ale chodzi się do fotografa generalnie.
Bardzo możliwe, że ktoś, kto zna się lepiej na tym temacie, nas poprawi za chwilę. A my wracamy do tych bardzo ciekawych ptaków.
Siewkowatych.
Tak, ciekawe chociażby dlatego, że ogólnie, przeważnie w tej grupie ptaków jest tak, że samica po tym jak złoży jaja, wysiaduje te jaja na zmianę z samcem, młode się wyklują i ona dosyć szybko porzuca ten swój lęk, bo ona musi już lecieć, ona jest zalatana, zabiegana, ma swoje sprawy i z młodymi zostaje samiec.
No ona po prostu chce jeszcze trochę lata złapać na naszych plażach, na południowych plażach i zmyka czym prędzej, a
z tej tundry,
niestety,
z tej tajgi, tak,
tak, tak, zostaje trochę dłużej z ptakami młodymi, chociaż i on w pewnym momencie je opuszcza i potem rzeczywiście ptaki młode dolatują do nas na samym końcu.
Młodzież musi szybko dorosnąć.
Tak, dokładnie. I to jeszcze samodzielnie musi się wychować od pewnego momentu przynajmniej.
Ale ten samiec, trzeba przyznać, ma więcej przyzwoitości, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci.
No tutaj faktycznie samce zyskują w oczach.
Za nie mówiła.
W oczach kobiet.
Bo musi teraz pochwalić naszą płeć, a to przez gardło, czy jej przejdzie, zobaczymy.
No to pokazuje, jak skomplikowany jest świat przyrody. Nie ma tutaj takiej kwestii zero-jedynkowości, tak, że zawsze jest tak samo, tak, tylko w zależności od gatunku. No, różnie się to w świecie ptaków poukładało.
Tak, wśród ludzi też są różne rodziny.
No i też powiedzmy sobie szczerze, że o tyle jest to tutaj uzasadnione, że no, nie zdajemy sobie sprawy, jak wielkim wydatkiem energetycznym dla samicy jest złożenie jaj, potem jeszcze ich wysiedzenie, więc ona dużo więcej czasu potrzebuje na regenerację, dużo dłużej musi się, że tak powiem, odbudowywać po tym całym skomplikowanym procesie.
I na wychowanie już nie ma czasu.
Dlatego też ojcu pozostawia tą przyjemność niewątpliwą odchowania dzieci, a sama leci sobie rzeczywiście odpocząć i się zregenerować przez następny sezon.
No i jakie ptaki mamy wśród tych siewkowatych? Kamuszniki to raz, takie, które zaglądają pod kamienie.
Tak, i podobno też tutaj można było jeszcze parę dni takiego ptaka zaobserwować. Do tego piaskowca, moim zdaniem przepiękny ptak, i to właśnie w tej szacie.
Piaskowiec, tak?
Tak, i to w tej szacie zimowej, spoczynkowej tak zwanej, no bo jeszcze to też trzeba sobie powiedzieć, że one latem wyglądają trochę inaczej. Przeważnie te ptaki mają więcej takich wyrazistych, rudych, różnych odcieni, że tak powiem, rudości w sobie.
Tak, brązów, jakichś takich ciepłych kolorów.
To jest taka rdza, można powiedzieć,
tak,
najczęściej.
Ale teraz wręcz przeciwnie, teraz w zasadzie w tej szacie spoczynkowej to są takie kolory stonowane, szarość, popielate, z wierzchu, od spodu raczej białe. To jest wszystko oczywiście pomieszane w zależności od gatunku, ale kolory typu szary, biały i czarny dominują. Ale piaskowiec jest właśnie bardzo piękny, ponieważ on właśnie ma tą szarość z wierzchu, tak, na grzbiecie. Spód ma biały, do tego czarne nogi, czarny dziób i faktycznie to wygląda jakoś tak artystycznie.
Tak, on jest rzeczywiście najbardziej skontrastowany, jeżeli tak mogę powiedzieć, z tych wszystkich siewek.
Ja myślałem, że krwawodziób.
Krwawodziób to jakby inna historia, to jest, bo piaskowiec jest biegusem, bo tak jak zaczęliśmy od tego, że kamuszniki przerzucają te kamienie, no to biegusy, one generalnie biegają po tej plaży cały czas, z miejsca na miejsce, one mają takie, nie wiem, czy nawet małe, albo nawet całkiem duże ADHD, więc generalnie nie usiedzą w jednym miejscu, dlatego cały czas biegają, stąd są biegusami. I właśnie piaskowiec jest jednym z przedstawicieli tych biegusów i on jest rzeczywiście taki najbardziej biały, można powiedzieć, bo i ten wierzch ciała jest taki lekko stalowo, szaro, ale tak naprawdę biały i do tego biała głowa, biała pierś, biały brzuch, więc on jest naprawdę taki mocno skontrastowany. A krwawodziób to jest z kolei jeden z moich faworytów. I on jest rzeczywiście taki długie nogi, długa szyja, długi dziób, taki lekko czerwony w tej szacie spoczynkowej,
trochę
bardziej czerwony w szacie godowej. Czerwone nogi i on rzeczywiście prezentuje się jak baletnica. Tak? Jak kiedyś porównywaliśmy sobie ptaki, które są tymi suwami, a które są tymi tymi szybkimi samochodami, no to tutaj rzeczywiście to jest ten ptak smukły, taki zwiewny, delikatny, no sama przyjemność oglądać go. Mieliśmy okazję tutaj obserwować go jeszcze do czwartku i naprawdę było na co popatrzeć, o tak powiem.
Ale same biegusy, czyli te, które najczęściej chyba jesteśmy nad naszym wybrzeżem w stanie zaobserwować, są też bardzo uroczymi ptakami. Ja przyznam szczerze, że pierwszy raz doświadczyłam takiego bliskiego spotkania z nimi, bo one dosłownie były chyba na 2 metry od nas. Kiedyś parę metrów w pobliżu właśnie tych ptaków szukałam bursztynówki dzinie, bo się oczywiście wkręciłam, jak wszyscy tam w brzeźnie akurat wysypało tego i tak przerzucaliśmy. No i te ptaki też gdzieś tam nam obok towarzyszyły, ale tutaj no praktycznie w ogóle, sam ty Włodku powiedziałeś, że w ogóle na nas nie zwracają uwagi, są zajęte przerzucaniem muszelek.
Ja Wisły i po drodze tam się idzie jakieś tam 2 kilometry czy 1,5 kilometra, no to co 100 metrów mniej więcej. Jeden ptak, drugi ptak, zupełnie się mnie nie bojące, nie odlatujące, nie uciekające. Można było im się przyjrzeć naprawdę z bliska.
Tak, a ja tutaj Państwu zdradzę teraz trochę kuchni, ponieważ myśmy rzeczywiście podeszli do plaży. Ewelina stanęła tak dystyngowanie, dając spokój tym ptakom i dystans, tak 3-4 metry od nich i tak sobie stała, podziwiała, mówi, wow, nigdy nie widziałam z tak bliska tych ptaków, wola Boga. Na co Włodzimierz, redaktor, przyszedł, wtarabanił się na metr od nich, kucnął sobie, pstryknął zdjęcie i wtedy no już trochę się okazało, że można jeszcze bliżej.
Ale one nic sobie ze mnie nie zrobiły.
Nie, całkowicie nie.
A w mediach, jak widać, trzeba działać zdecydowanie.
A one były zajęte rzeczywiście przerzucaniem tych muszli.
Tak, i tutaj możemy wspomnieć akurat przy okazji tych ptaków o tak zwanym dystansie ucieczki. I akurat siewki, czyli te ptaki z dalekiej północy, które lęgną się na północy, które praktycznie nie znają człowieka, nie traktują nas jako potencjalnego zagrożenia, potencjalnego wroga. W związku z tym nas się nie boją. A jak się nas nie boją, no to czy my chodzimy od nich metr, czy półtora, czy 10 metrów, czy siedzimy sobie grzecznie, one są zajęte swoją robotą.
Mają rację.
Mają rację.
Bo ja chciałem im zrobić tylko zdjęcie.
No właśnie.
Tak. Ale wszystko oczywiście, drodzy Państwo, w granicach zdrowego rozsądku, ale już, gdybyśmy mieli psa bez smyczy, a to też się dosyć często na polskich plażach zdarza, bo wiadomo, że każdy chce tego psa gdzieś wybiegać, więc gdzie mogą wybiegać i puszcza na plaży.
No i przecież to też... nas, pies, nikomu nic, niczego
tak,
złego.
Tak, i teoretycznie, bo będzie się właścicielom psów wydawało, że no tylko przecież przegoni, one polecą i kawałek dalej gdzieś tam usiądą. Oczywiście to się zgadza, ale proszę sobie pomyśleć, ile w ciągu dnia takich psów przebiegnie i tylko przez chwilę przepłoszy i te ptaki tak kawałek dalej polecą i dalej sobie będą tam siedziały i żerowały. Niby fajnie, fajnie, ale bez sensu tracą, drodzy Państwo, energię, tak, na ucieczkę. Tutaj to jest dla nich ten ważny okres w życiu, czyli okres migracji. One się u nas zatrzymują, żeby nabrać właśnie siły do dalszej wędrówki. Więc im w tym nie przeszkadzajmy. Jeżeli widzimy ptaki z daleka, że chodzą sobie, bo one tak przy brzegu chodzą, na granicy wody i lądu, tak? Więc patrzmy, bądźmy czujni. Jeżeli z daleka widzimy, to złapmy psa, nawet jeżeli go wcześniej mieliśmy bez smyczy, to złapmy na smycz i nie pozwólmy, żeby przeganiał zwierzęta.
Szanujmy ptaki. Następuje patetyczna chwila ciszy, a za chwilę kolejne spotkanie w Ptasim Radio Gdańsk, czyli część trzecia. To już prawie ostatnie pytanie dotyczące tych siewkowatych. One lecą, już wiemy, tam gdzieś daleko z tundry. Przyleciały nad morze do Sopotu, żeby sobie pojeść.
No tu dobrze karmią w Sopocie,
tak,
nie słyszałeś?
Właśnie. Jest dużo muszli i różnego innego paskudztwa, powiedzieliśmy na plaży, ale dokądże one lecą się udając?
A to trochę zależy od gatunku, ale generalnie spora część tak naprawdę zimuje na przykład na Morzu Watów, na wybrzeżu Morzu Watów, czyli mniej więcej na wysokości Holandii, tak to nazwijmy. Znaczy na północy Holandii, tak, na wybrzeżu, tam gdzie rzeczywiście jest tak, że jak morze się cofa u nas, to jak my takiego odpływu, przypływu praktycznie nie widzimy, bo to są tam różnice metra, półtora metra i tak dalej. Natomiast tam jak morze się cofa, to potrafi się cofnąć 1 albo 2 kilometry, bo tam są takie płcizny. I na tych właśnie płciznach bardzo dużo siewek właśnie biegusów rdzawych, między innymi, na które tutaj mieliśmy okazję się napatrzeć, tam bardzo często sobie zimują. Więc one wcale niekoniecznie lecą jakoś bardzo, bardzo daleko do Afryki.
Bo tam cały czas dostawa nowego, świeżego jedzenia,
dokładnie tak, dokładnie tak.
Z przypływem, a potem z odpływem to jedzenie się pokazuje, ukazuje.
Tak, więc taki pierwszy ten punkt, taki, na którym te ptaki się zatrzymują czy kończą swoją migrację, to są właśnie jakieś tam wybrzeże Morza Północnego. To, tak to
a
nazwijmy.
Propos biegusów, ale pani Janna do nas napisała. Janka? Janka. I pytanie, proszę państwa, brzmi, odchodzimy już od tych biegusów. Co to są za ptaki, które latają w nocy, wieczorem, jak jest ciemno? Są wielkości jeżyków, ciemne, mocno machają skrzydłami. Momentami, gdy nie machają, to wyglądają jak duże, czarne motyle. Latają szybko, jak jeżyki, dosyć nisko, czasami na poziomie dachu i drzew. Często mam wrażenie, że mnie zaatakują lub usiądą mi na głowie.
Uwaga, ja uważam, że to są nietoperze.
Ja dokładnie to samo chciałem powiedzieć, bo na początku, jak on się rozwijał, ten mail, to miałem wrażenie, że pani pyta o te ptaki, które rzeczywiście migrują. I moją odpowiedzią było jeszcze, wszystkie możliwe.
Jest jeszcze jedno zdanie, czy to mogą być nietoperze.
Dokładnie, bo bardzo, bardzo wiele ptaków tak naprawdę migruje nocą, czy większość ptaków to są nocni migranci. Natomiast jeżeli u nas pod domem, w ogrodzie, między blokami, gdzieś tam, rzeczywiście wieczorem i w nocy pojawiają się takie ptaki dziwnie latające, to są nietoperze, proszę państwa.
Ja wczoraj obserwowałam nietoperze, zaraz tutaj naszej słuchaczce odpowiem, o której to było godzinie, między 19 a 20. Właśnie jeszcze było dosyć jasno, latały i właśnie tak pięknie wyglądały, jak niczym takie motyle, jak to pani Janina, tak?
Prawdopodobnie
nietoperze. Ale na pewno
nietoperze.
Nikogo nie zjedzą, nikomu krzywdy nie zrobią.
Tak, to wplątywanie się we włosy, proszę państwa, wbijanie krwi i tak dalej, to takie są bajki. Więc kochajmy nietoperze, a one nam się odwdzięczą, zjadając nam wszystkie komary, muchy i wszystkie inne historie z okolicy.
I ptaki oczywiście też kochajmy i zachęcamy do tego, żeby wybrać się nad polskie morze, zwłaszcza tutaj, jak jesteśmy w Trójmieście i w okolicach. Weźmy lornetki, aparaty najlepiej, jeżeli mamy, poróbmy zdjęcia tym ptakom i wtedy jest świetna zabawa w domu. Siedzi się z atlasem, bądź przed monitorem komputera, szuka się i w ten sposób cała rodzina może się nauczyć rozpoznawania poszczególnych gatunków ptaków.
A jak akurat nie mamy lornetki, to wybierzmy się na biegusy.
Tak, albo po prostu zróbmy zdjęcie mewom, bo ja zwracam uwagę teraz, że jest bardzo dużo ptaków z obrączkami kolorowymi, białymi, niebieskimi, żółtymi. Można się naczytać.
Te siewkowate też miały obrączki.
Tak, tak. Natomiast ja państwu muszę teraz zdradzić fragment swojej kuchni, ponieważ jak byłem tutaj w czwartek i piątek, to trochę w ramach odpoczynku od fotografowania biegusów zacząłem pstrykać mewy siedzące tutaj na plaży. No i tak pstrykam, mówię, nuda, same srebrzyste i śmieszki. A ja się na tych mewach, powiedzmy, dużych, dla mnie wszystkie duże mewy to są mewy srebrzyste. A potem patrzę, ktoś wrzuca do sieci informację, mewa romańska. Patrzę na, też mam mewę romańską, nie wiedziałem. Nie? A potem mewa białogłowa, też mam mewę białogłową, nawet nie wiedziałem. Więc to naprawdę jest duża frajda, można się dużo rzeczy ciekawych nauczyć i można się ich uczyć przez cały czas.
Do usłyszenia, dziękujemy
A
bardzo.
A jak państwo zobaczą takiego ptaka, który ma dziób zakrzywiony lekko do góry, no to już jest szaleństwo, bo to jest albo terekia, albo szablodziób, albo jakiś inny super rarytas, więc proszę państwa, to będzie szał.
I takich z całego serca państwu życzymy.
O czym nie opowiemy państwu w kolejnym odcinku, bo w kolejnym odcinku opowiemy o żurawiach. Do miłego.
Do usłyszenia.